Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Piotrze, jak sobie Polacy radzą? Co się dzieje? Opowiedz nam wszystko.
Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry Państwu. Mamy niestety dobre i złe wieści. Zacznijmy może od Huberta Hurkacza.
Od tych złych.
No to zaczniemy niestety od Huberta Hurkacza. Cóż, jak wiesz, nadzieje nasze przed turniejem mieliśmy dość spore. Po trudnym pierwszym meczu, no nie za dobrej grze, gdzie wygrał przeciwko Białorusinowi Gerasimowi, stanął naprzeciwko Francuza Adriana Mannarino. Co mogę powiedzieć o tym meczu? No, Hubert grał słabo. Powiem szczerze, to jest oczywiście moje zdanie. Bardzo słabo, dużo niewymuszonych błędów, brak planu gry. Gdy się przystępuje do takich meczów na tym poziomie, jednak powinien być również ten plan B. Coś, co trzeba zmienić, dostosować się do rywala. Jeśli nie idzie ten pierwszy plan, to co chcieliśmy grać, rozegrać z danym przeciwnikiem, bo ustalana jest zwykle ta taktyka na mecz. Powinniśmy mieć drugi plan, nawet jak to mówią, plan C, gdy ten plan B zawiedzie. Tutaj, no niestety, przeciwnik gra jak nut, dobrze, nic nie wychodzi, trzeba znaleźć na to odpowiedź. Wydaje mi się, że jest to rola trenera, żeby nauczyć umiejętności wyciągania szybkich wniosków w stosunku do sytuacji na korcie. Mówiliśmy, że Hubert miał najlepszy sezon w karierze, to prawda, lecz miał też dużo porażek z zawodnikami niżej notowanymi, gdzie widzieliśmy jego bezradność. Wtedy naprawdę jednak nie potrafi się odbudować meczu, przejąć inicjatywy i wygrać mecz, który powinien z racji rankingu. Ranking nie gra oczywiście, ale jednak gdy gra zawodnik 10, tak jak widzieliśmy na olimpiadzie, z graczem z 200, gdzie Hubert nie mógł sobie poradzić, nie powinno mieć to miejsca. Moim zdaniem obecny trener, czy też jego następcy, powinni wprowadzić do gry Huberta więcej intensywności, agresywności, entuzjazmu i opracowywać lepszą taktykę, tak jak mówiliśmy wcześniej. W razie czego ten plan awaryjny, to jednak do Huberta należy podjąć decyzję w odpowiednich momentach, a jednak trener powinien nauczyć tego na treningach, na spotkaniach, gdzie opracowują taktykę. Co jeszcze mogę powiedzieć o Hubercie? Poza wymienionym w wcześniejszych audycjach półfinałem Wimbledonu w turniejach Wielkiego Szlema, praktycznie nie osiągnął nic więcej. Ta statystyka jest bezlitosna dla niego, także niestety nie wychodzą mu te mecze. Nie wiem, czy to jest swego rodzaju presja. Trudno mi to powiedzieć.
Presja na pewno też, bo oni mają niesamowite, to jest takie natężenie, że to się w głowie nie mieści, że w ogóle mogą sobie poradzić z tym wszystkim. Ja jestem pełna uznania.
Myślę, że tak, ale tak wspominam cały czas, jest to zawodnik z pierwszej dziesiątki. To jest moje zdanie, myślę, że czas na jakieś zmiany przy trenerze, czy osoby doradzające, czy jakiś drugi trener. Ktoś, co spojrzy trochę z boku bardziej na ostatnie występy Huberta, na te występy nieudane w zeszłym roku, bo to się przeplatało. Wspaniałe mecze, jak pamiętamy, turniej wygrany w Miami, co naprawdę było nieprawdopodobne, pokonał 4 graczy z pierwszej dwudziestki, ale przeplatało się to też z takimi przegranymi naprawdę bardzo, bardzo w złym stylu.
Jak inni zawodnicy sobie radzą? Jak drugi polski zawodnik?
Wczoraj oglądaliśmy jeszcze na Rod Laver, a i na mecz drugiej rundy Kamila Majchrzaka z Alexem Demino. Australijczyk był lepszym zawodnikiem, powiedzmy sobie to szczerze. Grał bardziej agresywnie, starał się wygrywać punkty, prowadził grę, wymuszał błędy na Polaku, ale myślę, że Kamil mógł wyjść z podniesioną głową z tego meczu. Był trochę osłabiony przez choroby, o której mówił. Złapał COVID, jak pamiętamy, podczas ATP Cup w Sydney. Gdzie grał bardzo dobrze, wygrał 3 mecze z rzędu. Bardzo żałował, że nie mógł zagrać w meczu półfinałowym. Wydaje mi się, że gra lepiej niż w poprzednich latach, jak widziałem, także powinien wejść do tej pierwszej setki rankingu ATP. Myślę, że w najbliższych paru latach przysporzy nam sporych emocji, także bardzo ładnie zagrał pierwszą rundę. W drugiej rundzie mi się wydaje, że jednak było dość dobrze, ale jednak Demino był lepszym zawodnikiem.
Ktoś musi wygrać, prawda, Piotrze?
Tak, a teraz może trochę lepsze wiadomości po tych nie za dobrych. Iga Świątek po bardzo dobrej, efektownej, a co najważniejsze, efektywnej grze pokonała Szwedkę Rebekę Peterson 6-2, 6-2. Grała agresywnie od pierwszej piłki, starała się wygrywać te piłki. Widać było agresję na tym korcie. Dominowała podczas całego meczu. Może zacytuję pewne ważne zdanie Igi po meczu, która powiedziała: mój trener oglądał jej mecze i widzieliśmy o podstawowych rzeczach dotyczących jej gry, ale zawsze wiem, że to się może zmienić podczas spotkania, więc byłam gotowa na wszystko. To jest coś, co brakowało Hubertowi w tym turnieju, że ona jednak ma to w sobie, że jest w stanie się zmienić swoją taktykę, zmienić grę, sposób prowadzenia wymian, gdzie Hubert, gdy mu nie idzie, widać, że nie jest w stanie tego zrobić. Także tu jest ta różnica między, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy między Igą a Hubertem.
Kobiety mają zdolności adaptacyjne, takie szybko się adaptują, prawda? do różnych sytuacji.
No tak, to trzeba powiedzieć. A w trzeciej rundzie Iga zagra z pogromczynią Magdy Linet z Darią Kasatkiną. Szkoda, bo bardzo liczyłem na ten polski pojedynek. Zbyt dużo niewymuszonych błędów. Myślę, że powinna uderzać piłki trochę bardziej szeroko, bliżej bocznych linii, trochę bardziej agresywnie. Myślę, że również grze Magdy pójść trochę bardziej do przodu, czasem skończyć akcję przy siatce, bo jednak jest to zawodniczka grająca z tyłu, prowadząca wymiany głów. Cały tenis się opiera na graniu z tyłu kortu, poza linią końcową. Wydaje mi się, że powinna grać bardziej agresywnie, pójść do siatki, czasem nawet po serwie. Dobrze serwuje, gra agresywnie, ma dobre uderzenia, także wydaje mi się, że mogłaby to zrobić. Gra bardzo dobrze w debla, także myślę, że też coś trzeba zmienić u tej zawodniczki, jeśli chodzi o sposób gry. Szkoda, bo myślę, mecz ten był do wygrania. Natomiast w grach deblowych, nie wczorajszym, mogliśmy zobaczyć Alicję Rosolską w parze z Japonką Nao Hibino. Miałem szczęście zobaczyć ten mecz tak od połowy drugiego seta. Było to widowisko na wysokim poziomie. Z wieloma zwrotami akcji Polka zagrała tenis na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Zdobyła wiele punktów przy siatce, dobrze returnowała, obroniła wiele punktów, pokazując świetny refleks przy siatce. Także wielkie brawa dla Alicji i oczywiście jej partnerki Japonki Nao Hibino. A następnej rundzie zagrają z parą Kuzmowa z Wonariewa. Natomiast Magda Linet w parze z Bernardą Pera awansowały również do drugiej rundy po trzysetowym meczu z Clarą Towson i Alison van Utvang. W drugiej rundzie będą miały bardzo ciężki mecz. Czwartą parą rozstawioną Samantą Stozur i Shuai Zhang. No one już razem wygrały dwa wielkoszlamowe tytuły, także nie będzie to łatwy mecz. No a nadmienimy, że Samanta Stozur zakończyła właśnie singlową karierę po 20 latach gry. Także wielkie brawa, wielkie osiągnięcia tej zawodniczki, no jednak 20 lat gry na najwyższym poziomie. Niewiele zawodniczek może szczycić się takim dorobkiem. Nasz jedyny deblista, Jan Zieliński, w parze z Aleksandrem Bublikiem niestety przegrali z parą Giron Kwon. 3-6, 4-6.
Z ploteczek chciałam się tylko zapytać. Strasznie popularne teraz online są te ręczniki sportowców, nie abstrahując od sportu.
Ręczniki? Zawsze po meczu. Głównie dzieci, ale też i dorośli, proszę.
W moim przypadku akurat dorośli i właśnie znajomi z Polski.
To jest chyba najbardziej sprzedawanych produktów tutaj. Ręcznik i koszulka. Każdy, a szczególnie właśnie w Europie, z dalekiego turnieju w Ocean Open, chciałbym mieć jakąś pamiątkę i zakupują głównie te ręczniki. Te osoby grające zwykle tenisa.
Szczególnie z czerwonymi paskami.
Ja tego nie wiem, to zależy. Każdy rok jest w innym kolorze, także trudno mi powiedzieć. Ale takimi trofeami to na pewno są ręczniki po meczach zawodników. Także no, walka, jak rzuca na przykład ktoś z czołówki, czy też jakiś, powiedzmy, zawodnik, który jest idolem dla tych małych, młodych tenisistów, to walka jest straszna. Czasem jest prawie, że bójka. To jest niesamowite. Tak, no nie tylko ręczniki, ale także frotki, które noszą na rękach. Również to jest takie, jak gdyby, trofeum. No i jest walka. Można zobaczyć to. Często po meczu widać, proszą. Albo niektórzy zawodnicy zawsze rzucają dwie frotki, czasem złamaną rakietę, co widzieliśmy wczoraj, jak złamał rakietę Kyrgios. Rzucił rakietę do w publiczności. No i któryś tam z chłopaków był bardzo szczęśliwy z tego powodu.
W ogóle pamiątka na całe życie.
Kto by nie chciał, jeśli tylko się jest oczywiście fanem tenisa, kto by nie chciał ręcznika Rafaela Nadala, czy Nowaka Dziokowicza, czy Kyrgiosa, Rogera Federera. Jego co rozumieją tak naprawdę ci, co grają w tenisa. Może im niekoniecznie.
Dziękuję bardzo, Piotrze. I spotykamy się w niedzielę.
Tak jest.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.